Dzień dobry, panie profesorze, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Wakacje trwają, a w twierdzy Wisłoujście praca wre. Ja powinnam właściwie, będąc precyzyjną, powiedzieć, że w bliskim sąsiedztwie twierdzy Wisłoujście, bo tam powstaje Centrum Offshore, inwestycja Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. I co, panie profesorze? Wakacje, a wy pracujecie.
Ja myślę, tak żartując, za parę lat nikt nie będzie wiedział, nikt nie będzie mówił o twierdzy Wisłoujście, tylko o Centrum Offshore i w pobliżu Centrum Offshore jest twierdza Wisłoujście. Tak, rzeczywiście chcemy oddać ten budynek w przyszłym roku, natomiast we wrześniu zrobimy wiechę, zaprosimy gości, sponsorów i myślę, że zrobimy dużą taką imprezę. No, głównie, żeby pokazać pracownikom, jak bardzo prace są zaawansowane, a jednocześnie przyszłym pracownikom, którzy tam mają pracować, pokazać ich przyszłe miejsce pracy.
Tutaj prowadzone będą badania i pomiary na morzu, by dowiedzieć się więcej o stanie środowiska morskiego, jego zasobach. To są niezbędne informacje o działalności i na rynku paliw dla budowy statków, morskiej energetyki wiatrowej czy transportu morskiego. To centrum, tak jak pan powiedział, ma być gotowe w czerwcu 2023 roku. To jest pewnie też duża inwestycja finansowa. Kto ją wspiera finansowo?
No, duży zastrzyk pieniędzy dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. To są pieniądze Unii Europejskiej. No, resztę pokrywamy z własnych zasobów, pozbywając się kolejnych siedzib Instytutu Morskiego, który był rozlokowany w kilku miejscach na terenie Gdańska.
Inwestycja szacowana na ile milionów?
Trudno powiedzieć, same mury to jest 60 kilka milionów, ale potem wyposażenie to też będzie kilka, może kilkanaście milionów, bo przeniesiemy oczywiście urządzenia, które są wykorzystywane na co dzień w pracy Instytutu Morskiego i zakładów, ale chcemy też kilka nowych laboratoriów tam stworzyć.
To jest centrum, które ma być jednym z takich strategicznych celów uczelni. Pan wielokrotnie mówił o tym, że właśnie Uniwersytet Morski ma być taką polską doliną offshore.
Zdecydowaliśmy się pójść w tym kierunku już półtora roku temu i konsekwentnie podążamy tą drogą. Instytut Morski, który prowadził prace badawcze głównie na potrzeby prac morskich, offshore'owych, w tej chwili całkowicie się specjalizuje w badaniach środowiskowych na rzecz budowy przyszłych farm wiatrowych. Tutaj mamy stosowne porozumienia z największymi graczami na rynku, z firmą PG Baltica, z Orlenem, z Lotosem i myślę, że no, dzięki temu centrum będziemy jeszcze bardziej znaczącym partnerem tych firm.
Rozumiem, że w tym centrum będą funkcjonowały laboratoria, które będą z kolei działały na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Tak najogólniej można scharakteryzować to centrum. Jeśli przeciętny Kowalski zada sobie pytanie, co będzie tam i jak ta praca będzie wykonywana, no to będzie po prostu, to będą kompleksowe laboratoria, tak?
Tak, dokładnie. To jest budynek, w którym zakłady rozrzucone po różnych częściach miasta Gdańsk będą zlokalizowane w jednym miejscu, będzie lepsza komunikacja, jednocześnie nowszy sprzęt, ale nie tylko. To będzie nowa siedziba Instytutu Morskiego, ale oprócz tego w Centrum Offshore będzie zlokalizowane Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej. To jest nowy twór, który powołałem w styczniu tego roku, który już w lutym tego roku rozpoczął szkolenia na studiach MBA. To będzie siedziba tychże studiów.
A obecnie jakaś jednostka badawcza, rozwojowa Uniwersytetu Morskiego wykonuje takie badania na rzecz offshore?
No oczywiście. Na 11 pól wiatrowych, które są rozlokowane w polskiej strefie ekonomicznej. My pracowaliśmy przy 10, także chyba jesteśmy jedynym takim podmiotem, który działa szeroko, nie nastawiając się na współpracę z jednym partnerem, tylko z wszystkimi graczami.
Jakie to będą budynki? Kilku, jednopoziomowe?
One są dokładnie na tym samym nabrzeżu, co to twierdza Wisłoujście. Tu liczb pani nie podam. To będą budynki kilku kondygnacyjne, dwa budynki blisko siebie.
Powierzchnia?
Powierzchnia nie pamiętam w tej chwili, ale większa niż powierzchnia do tych wszystkich budynków Instytutu Morskiego. Jeśli chodzi o długość, to jest prawie blisko 500 metrów bieżących, czyli główny budynek, który mamy na Morskiej w Gdyni, zmieściłby się w tym miejscu. Nabrzeże jest w pełni uzbrojone, to będą tam mogły cumować statki Horyzont 2 i IMOR, nasze statki. Niestety Dar Młodzieży prawdopodobnie nie, ale chcemy też umożliwić postój w naszym sąsiedztwie również innych jednostek, które będą pracowały na rzecz tego sektora.
Czy w tych budynkach stan surowy jest już zakończony, jeżeli chodzi o wykończenie, on, na którym etapie są, jest budowa tego centrum?
No już druga kondygnacja, we wrześniu ma być już dach, a potem będziemy mieli tylko prace wykończeniowe. Myślę, że do zimy zakończymy prace zewnętrzne i skupimy się potem wiosną tylko na pracach wewnętrznych.
Jak pan ocenia środki przeznaczone na budowę tego centrum? No bo wiadomo, w jakiej sytuacji jest cała branża, jest inflacja. Czy jednak dokończycie to centrum, bo to jest bardzo ważna inwestycja i czy macie jakieś wsparcie ze strony rządu?
No, długi czas zastanawialiśmy się, czy rozpoczynać tę inwestycję. Głównie wstrzymywała nas pandemia, która nas zaskoczyła, ale biorąc pod uwagę to, że ten pociąg już stoi na peronie i rusza, no, nie mieliśmy wyboru. Chcieliśmy nadążyć i zdecydowaliśmy się na budowę, no, licząc się z tym, że koszty będą znacznie wyższe niż by to się działo w normalnych czasach. Później następna decyzja, właściwie następny fakt związany z konfliktem na Ukrainie też nam nie sprzyja. Inflacja. Także budujemy to w najgorszym możliwym czasie, a jednocześnie chyba najlepszym, żeby to powstało. Gdybyśmy wybudowali to centrum za 5 lat, to po prostu będzie już po wszystkim. Tutaj wejdą podmioty zagraniczne, które sobie z tym doskonale dadzą radę. A tak myślę, że robimy to dokładnie o czasie. Mało tego, oprócz budowy centrum, w przyszłym tygodniu rozpoczniemy budowę centrum sportu. To jest kolejna inwestycja, która będzie nas kosztowała gigantyczne pieniądze, ale tu nie mamy wyboru. Studenci oczekują, że dla nich też będziemy budowali coś, co będzie im służyło.
Mówiliśmy w marcu o otwarciu podyplomowego studium. Teraz też wiem, że trwa nabór na jeden z wydziałów, chyba mechanicznych, podwydział związanych właśnie z offshore'ami, więc jest zainteresowanie i jest odpowiedź uczelni na to, co się dzieje w tym sektorze.
No tak, kompleksowo do tego podchodzimy. To była decyzja podjęta dokładnie 15 kwietnia 2021 roku. Wówczas wszystkie wydziały zdecydowały się podążać w tym kierunku. Wydział elektryczny, no, mówimy o energetyce, wydział mechaniczny, mówimy o turbinach, wydział nawigacyjny, który zajmuje się z obsługą tych farm wiatrowych i wydział zarządzania i nauka jakości, zarządzanie. Także na wszystkich wydziałach uruchamiamy studia, część już ruszyła, to są studia MBA w języku angielskim, to są studia na wydziale podyplomowe na wydziale nawigacyjnym, teraz nowa specjalność na wydziale mechanicznym i gotowa jest też nowa specjalność na wydziale elektrycznym. Rynek potrzebuje kilkudziesięciu tysięcy specjalistów i myślę, że część z nich to będą nasi absolwenci.
Panie profesorze, tak kończąc, już 17 września planowane jest oficjalne, takie symboliczne na razie też otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. Czy jakaś jednostka Uniwersytetu Morskiego już dostała propozycję, by przepłynąć, by być tą pierwszą jednostką, która przepłynie na przykład?
Niestety nasze jednostki są za duże, żeby przepływać tym nowym torem wodnym, ale chcemy Horyzont 2, żeby towarzyszył, żeby był świadkiem przejścia pierwszego statku. Niestety zanurzenie nie będzie pozwalało, ale planujemy, taki mamy plan, że w okolicach 17 września tego roku Horyzont 2 będzie w eskorcie tych pierwszych statków, które będą miały zaszczyt przepłynąć przez ten nowy tor wodny.
A pana zdaniem nowa droga uniezależnia nas oczywiście od Rosji, a oprócz tego jakie jeszcze korzyści pan widzi jako specjalista, jako człowiek, który stoi na czele takiej uczelni jak Uniwersytet Morski?
Ja myślę, że to jest ożywienie dla całego regionu Zalewu Wiślanego, dla takich miast jak Frombor, Tolkmicko, Elbląg, porty Mierzei Wiślanej. Jeśli chodzi o uniezależnienie się od Rosji, no w Elblągu nie ma wielkich towarów do przewozu, natomiast jest to na pewno uzależnienie się od decyzji, czy będzie pozwolenie na przepłynięcie Cieśniny Pilawskiej, czy nie. Inwestycja jest na początku była różnie postrzegana, w tej chwili ludzie z podziwem na to spoglądają.
Wojna na pewno miała na to wpływ.
Miała duży wpływ i myślę, że w tej chwili jest mało sceptyków, którzy do tego podchodzą negatywnie. Na pewno w ciągu najbliższych kilkunastu lat zmieni się cała geografia tego rejonu. Być może, że najbardziej skorzystają żeglarze z tej opcji.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.